Nie będzie śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy przez prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego, tak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie.
Stołeczna prokuratura odmówiła śledztwa z braku znamion przestępstwa. Decyzja jest nieprawomocna.
Zawiadomienie w sprawie rzekomego poświadczenia nieprawdy oraz niepowiadomienie o domniemanym przestępstwie przez prezesa NIK-u złożył były szef delegatury Izby w Szczecinie.
Miało to polegać na poświadczeniu nieprawdy w sprawozdaniu z działalności NIK-u za 2013 rok. Co więcej, chodziło o niepowiadomienie organów ścigania o rzekomym przestępstwie niegospodarności w Ministerstwie Rolnictwa.
Ta sytuacja jest skrajnie groźna dla funkcjonowania państwa. Osoby na wysokich stanowiskach powinny być bez zarzutu, mówi poseł Beata Kempa ze Zjednoczonej Prawicy.
Zarówno kwestia wyjaśnienia postępowania pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, jak i też sprawa postępowania byłego wiceprezesa w tych różnych sprawach dotyczących Najwyższej Izby Kontroli, bo jak wiemy, kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie wyraziło zgody na postawienie zarzutów również byłemu wiceprezesowi, więc to pokazuje, że wokół NIK-u gęstnieje atmosfera niejasności i spraw, które wymagają natychmiastowego i bardzo rzetelnego wyjaśnienia, dlatego że jest to organ konstytucyjny, który kontroluje inne organy państwa, w szczególności urzędy prowadzone przez ministrów konstytucyjnych, a także wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wydatkowaniem olbrzymich środków budżetowych.
Prokuratura apelacyjna w Katowicach chce postawić Kwiatkowskiemu zarzut przekroczenia uprawnień przy konkursach na szefów delegatur NIK-u w Rzeszowie i Łodzi, a także wicedyrektora Departamentu Środowiska w Izbie.
Skierowany do Sejmu wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu szefowi NIK-u stał się bezprzedmiotowy. Stało się tak, gdy Sejmowa Komisja zaczęła pracę nad wnioskiem o postawienie Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu.
Brzoza nie miała nic wspólnego z katastrofą smoleńską. Zniszczenia zostały dokonane w wyniku eksplozji w powietrzu, mówił profesor Wiesław Binienda podczas wykładu w Warszawie. Wystąpienie zrelacjonował portal W Polityce.
Ekspert parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy przyjechał do Polski, aby zaprezentować swoje najnowsze doświadczenia. Potwierdzają one tezy formułowane przez Glena Jorgensena, że samolot nie mógł zderzyć się z brzozą.
Badania wskazują też, że samolot nie mógł rozpaść się po zderzeniu z drzewami, ponieważ materiał, z jakiego jest zrobiony, jest bardzo plastyczny, wskazywał Binienda.
Podkreślał też, że widoczne na zdjęciach ze Smoleńska wywinięte burty samolotu można wytłumaczyć jedynie tym, że zniszczeń dokonała eksplozja w powietrzu.
Podobne spotkanie odbyło się też w tym tygodniu w Poznaniu z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówi przewodniczący klubu profesor Stanisław Mikołajczak.
Pan profesor Binienda pokazywał swoje badania dotyczące materiału. On jest materiałoznawcą. Pokazywał, że przedmiot, co tulei, jaką jest wielką tuleją, jest samolot. Jeżeli uderza w ziemię, to on musi być zginięty do środka, a nie na zewnątrz, jak było realnie w naszym wypadku. A poza tym nie może być przy uderzeniu takich ubytków materiałowych i takiego rozczłonkowania na 60 tysięcy kawałków. Takie rozczłonkowanie może dać tylko jakaś siła odśrodkowa, która to rozrywa od środka i wyrzuca na bok.
Wykłady profesora Biniendy wpisują się w czwartą konferencję smoleńską, która odbędzie się w przyszłym miesiącu.
Główny inspektor farmaceutyczny Zofia Uls podała się do dymisji, poinformował rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk. Jak podał, pełniący obowiązki został jej obecny zastępca Zbigniew Niewójt.
Szef GIF-u jest powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Zofia Uls objęła urząd w 2006 roku.
Główny inspektor farmaceutyczny wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.
Dziś wieczorem w Wiedniu rozpocznie się druga tura rozmów na temat uregulowania konfliktu w Syrii.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Iranu oraz szefowie dyplomacji Rosji, Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Zaproszenia do stołu negocjacyjnego nie otrzymała syryjska opozycja, która domaga się ustąpienia Bashara el-Asada.
Opozycja jest przeciwna udziałowi Teheranu w rozmowach. Wskazuje, że wspiera on zbrojnie reżim.
Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, nie spodziewa się, że rozmowy doprowadzą w najbliższym czasie do pokoju w Syrii. Ekspert zwraca uwagę na interes, jaki ma Rosja w tej sprawie.
Nie sądzę, żeby doszło do wdrażalnych ustaleń. Znaczy może w ramach gry politycznej jakieś porozumienie będzie zawarte, ale raczej nie będzie wdrożone. Rosji nie zależy na porozumieniu w tym regionie. Z drugiej strony będzie grała rolę sojusznika Zachodu w walce z państwem islamskim i chciała z tego tytułu profitów politycznych na innych kierunkach, ale pokój w Syrii oznacza dla Rosji faktycznie utratę powodu, dla którego jest zapraszana do stołu rozmów w tym regionie, w związku z czym tego pokoju nie będzie. Nie ma tam istotnych stron konfliktu. Nie ma ani Kurdów, ani państwa islamskiego.
Jutro do rozmów włączą się ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Iraku oraz Libanu.
Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej.
Fed, uzasadniając swoją decyzję, nie wziął pod uwagę sytuacji na rynkach światowych, ale stan rodzimej gospodarki. Ocenił, że rozwija się on w umiarkowanym tempie.
Jednocześnie Amerykańska Rezerwa nie wyklucza podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu w grudniu.
Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że podniesienie stóp spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia.
Bardzo trudno będzie podnieść stopy procentowe w USA ze względu na wysoki stan zadłużenia. To jest 18 bilionów dolarów, ponad 18 bilionów dolarów. I każdy 1% podniesienia stóp procentowych to jest gdzieś tak, ja szacuję, że 160 do 200 nawet miliardów dolarów kosztów długu. Historycznie te stopy procentowe były na poziomie 4%. Gdyby tak miało być w Stanach Zjednoczonych, to blisko 40% przychodów podatkowych szłoby na koszty długu.
Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są na obecnym rekordowo niskim poziomie od końca 2008 roku, kiedy to Fed obniżył je do blisko zerowego poziomu w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy.
Po raz ostatni podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w czerwcu 2006 roku.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.